Gość popołudniówki.
A w studiu popołudniówki Radia Zachód pan Damian Danak z Muzeum Etnograficznego w Ochli. Dzień dobry, serdecznie witamy.
Dzień dobry państwu.
I jak mówiliśmy, przyszedł pan dzisiaj do nas z zaproszeniem na niedzielną imprezę w Ochli. Winobranie w Skansenie. Tak zatytułowane jest to wydarzenie i od razu nasuwa mi się myśl i pytanie, dlaczego dopiero teraz, na początku października, dlaczego tak późno, skoro winobranie w Zielonej Górze zakończyło się miesiąc temu prawie.
Tak, my zawsze robimy później to winobranie, albo na koniec września, albo początek października i zawsze mówimy, że jest to takie tradycyjne winobranie, dożynki winiarskie i do tych tradycji nawiązujemy. A tradycyjnie zawsze to był właśnie koniec września, początek października, zawsze wtedy był zbiór winogron. No od dwóch lat, co najmniej dwóch lat obserwujemy, że wszystko przyspieszyło i wszystko jest co najmniej miesiąc szybciej, tak jak w tym roku było. Także myśmy też mieli szybciej zbiory winogron, ale jeszcze zostało trochę winorośli, winogron, kiścina na krzakach, także będzie okazja je pościnać, wrzucić do kosza, a potem do prasy, do miazgownicy, a nawet może i do dzieży i nawet będzie można poudeptywać.
No właśnie, bo warto przypomnieć, że Muzeum Etnograficzne w Ochli także ma swoją małą winniczkę, swoją uprawę winorośli. To informacja dla tych, którzy nie byli dawno w Skansenie, ewentualnie dla tych, którzy nigdy nie zaszli pod tą charakterystyczną wieżę z Budachowa, bo właśnie tam to poletko się znajduje, prawda?
Tak, co ciekawe, mamy z tego, co wiem, jedyną taką winnicę tutaj w regionie, uprawianą w tak archaiczny, dawny sposób, czyli winnica palikowa, gdzie to winorośl pnie się po paliku, a nie szpalerowa, bo również i taką mamy obok, żeby móc sobie porównać, gdzie między dwoma palikami jest rozwieszona stalowa linka i na niej pną się winorośle. No i dzisiaj wszyscy tak uprawiają winogron, no bo jest łatwiej, ekonomiczniej, ale chcieliśmy pokazać, jak na początku, jeszcze w XII czy XIII wieku i później, tak wyglądały te winnice.
Ale to nawiązujecie do tradycji właśnie jeszcze dawnych mieszkańców tych ziem, czyli tradycji niemieckich, czy też w pewien sposób łączycie to winiarstwo niemieckie przed II wojną światową jeszcze tutaj uprawiane na tych ziemiach z tradycyjnym winiarstwem polskim, bo chyba mało kto wie, że także i Polska przed II wojną światową, czy w dawniejszych wiekach także miała swoje rejony winiarskie, prawda?
Tak, tak. My pokazujemy to, jak to wyglądało w średniowieczu, jak wyglądały takie winnice, bo to, o czym pan redaktor wspomniał, te tradycje przedwojenne, też o nich mówimy, zrobiliśmy też wystawę u nas w muzeum, czy w Lubuskim Centrum Winiarstwa, winiarstwo kresów II Rzeczpospolitej, gdzie bardzo ważna postać pana Zarugiewicza, który tutaj przyjechał po wojnie i tam przed wojną miał szkołę winiarską, tutaj przyjechał, zadbał o te winnice poniemieckie, ale też i tu prowadził szkołę winiarską, także w Zielonej Górze tuż po wojnie spotkały się te tradycje przedwojenne niemieckie z tymi przedwojennymi polskimi i o tym też mówimy zawsze przy okazji winobrania, o tych tradycjach, o tym też, że przed wojną w Polsce mieliśmy też winobrania, też mieliśmy korowody, co prawda tylko trzy, bo wybuchła II wojna światowa, ale te zaleszczyki są też ważnym punktem w historii naszej. No i mówimy dzisiaj, że zaleszczyki są na terenie Ukrainy i praktycznie nie zostały ani winnice, śladowe jakieś zabytki.
I tego wszystkiego będzie się można dowiedzieć i o tym wszystkim porozmawiać także właśnie w najbliższą niedzielę, 6 października, podczas winobrania w Skansenie. No i tutaj w odróżnieniu od tego, jak wygląda winobranie w Zielonej Górze, wy korowodem winobraniowym imprezę otwieracie, a nie zamykacie.
Tak, taki skromny korowód robimy osób, które będą występować na scenie, bo będzie też scena winiarzy, zaproszonych gości, rzemieślników. No i takim najważniejszym punktem to jest wytłaczanie winogron. Wyciągamy wszystkie prasy, miazgownice zabytkowe z wieży winiarskiej i tłoczymy i od razu spożywamy, konsumujemy sok, bo
jeszcze nie sfermentowany.
Jeszcze nie sfermentowany, także dzieci mogą śmiało pić ten sok i on schodzi na pniu, bo naprawdę jest smaczny.
Temu wszystkiemu będzie towarzyszyła również dobra zabawa, jakieś tradycyjne śpiewy ludowe?
Tak, tak. Będzie Michał Kiszowara z Akademią Tradycji, będzie prowadził animacje i zabawy folkowe. Jeszcze chciałem wspomnieć, bo w tym roku otwieramy aż 3 wystawy na winobraniu. Jedna stricte winiarska, bo jak co roku prezentujemy portrety winiarzy. Tutaj pani Irena Sopa, kurator wystawy, będzie prezentować w tym roku pana Prędkowskiego, winnicę u Michała, czyli zielonogórska, stricte zielonogórska winnica, nieduża, taka dość charakterystyczna, mnie bardziej się kojarzy z jakimiś Morawami czy Mołdawią, bo jest tak wbita w osiedle, taka, tak jak w tamtych rejonach jest mnóstwo takich przydomowych winnic, więc to jest ta winnica. To jest
A
ta
i pan
wystawa.
Michał też jest bardzo fantastyczną, charakterystyczną postacią, jeżeli chodzi o winiarzy zielonogórskich, niezwykle otwarty, ciepły, rubaszny, z nim też warto porozmawiać.
Tak, będzie opowiadał, będzie również toast za niepodległą przy tej okazji. To jest ta pierwsza wystawa. Drugą wystawą jest wystawa rzeźb pana Ludwika Oleksego. To jest 60-lecie twórczości, jubileusz, także będą i listy gratulacyjne, między innymi od pani marszałek Polak. Będziemy świętować, bo jest to bardzo zasłużony twórca dla regionu, charakterystyczny rzeźbi ptaki i rzeźbi postaci, rzeźbi scenki rodzajowe z dawnej wsi, ma swój charakterystyczny styl. Naprawdę warto docenić, warto zobaczyć rzeźby i poznać pana Ludwika. A trzecią wystawą jest, którą będziemy otwierać, to przemysł naftowy. Przemysł naftowy, mamy zbiory wypożyczone z Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce na Podkarpaciu, czyli tam, gdzie działał Ignacy Łukasiewicz, tam, gdzie zaczęto wydobywać ropę naftową. Najpierw do lamp naftowych, potem jako paliwo, więc tu ten nasz wkład naszej Polski jest bardzo, bardzo ważny w rozwój przemysłu motoryzacyjnego, bez którego dzisiaj sobie nie wyobrażamy życia.
A więc nie tylko winobranie w Skansenie w Ochli, ale też interesujące wystawy na tematy, no mało z winobraniem związane, ale jest dobra okazja, aby o tym też porozmawiać i kilka właśnie takich ciekawych eksponatów zaprezentować gościom, bo chyba o frekwencję się nie martwicie, prawda? Co roku na winobraniu w Skansenie mnóstwo ludzi.
Tak, jak pogoda dopisze, a wszystko wskazuje na to, że tak, to myślimy, że jak co roku dopiszą chętni, bo ludzie lubią to nasze winobranie. Mamy swoich wiernych fanów, bo jest kameralnie zupełnie inaczej niż w mieście, ale nie mówię, lepiej, gorzej, inaczej, spokojniej i niektórzy tak wolą.
No i też na ludowo, co ważne, jest wiele osób, które na przykład lubi muzykę zespołów ludowych. Tutaj scena plenerowa będzie działała właściwie od początku do końca imprezy.
Tak, tak. Będziemy mieć tutaj parę zespołów. Na koniec wystąpi zespół cygański zielonogórski Vanessa i Zorba, a przed nimi zespoły śpiewacze Rezonans, Gamma, Melodia i Pod wiatrakiem.
No właśnie, więc świętujemy w takim razie tegoroczne winobranie. To ostatni akcent, tak należy uznać, bo przed nami już późna jesień, a potem także zima, więc jeżeli macie państwo jeszcze ochotę zabawić się z winiarzami i nie nasyciliście się winobraniem, to zapraszamy w najbliższą niedzielę do Skansenu Muzeum Etnograficznego w Zielonogórskiej Ochli. I tak sobie się zastanawiam przez cały czas, czytając o tym winobraniu w Skansenie, ale także w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy, bo niedawno rozmawiałem z panią Barbarą Bielińską-Pejcz, lubuską wojewódzką konserwator zabytków, przy okazji Europejskich Dni Dziedzictwa. No i tam wspominano o tym, że to dziedzictwo jest materialne i niematerialne. No i czy na przykład takie właśnie winiarstwo nie mogłoby zostać uznane, może niekoniecznie od razu przez UNESCO, ale przez chociażby polskie władze za właśnie takie niematerialne dziedzictwo województwa lubuskiego.
Tak, ostatnio właśnie rozmawiałem z panią profesor Smyk z Lublina, która zajmuje się tym naszym dziedzictwem, polskim dziedzictwem niematerialnym, współpracuje z UNESCO. Zapytałem ją wprost, czy są szanse na to, żeby na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, niematerialnego dziedzictwa, zaznaczam, znalazło się lubuskie zielonogórskie winiarstwo. Powiedziała, że widzi to, jak najbardziej widzi, są szanse, można się starać i ja myślę, że to jest bardziej realne, żeby jeżeli byśmy się starali o wpis na UNESCO, to nie to materialne, czyli te zabytki takie, z czym nam się zazwyczaj kojarzy, czyli Malbork, Wieliczka, bo tu myślę, że mielibyśmy małe szanse, ale z niematerialnym dziedzictwem jak najbardziej.
No na razie na liście UNESCO mamy tylko Park Murzakowski, prawda?
Chociaż tak, to... u nas, a jeśli chodzi o niematerialne dziedzictwo, to w tej chwili jest tylko szopkarstwo krakowskie.
A co to by dawało na